Rozdział 5. Pałac. Jest 3 czerwca 1995 roku. Kończy pani 40 lat. Kampania prezydencka nabiera tempa. Czy myśli pani choć przez chwilę o tym, że za kilka miesięcy może zostać pierwszą damą? Nie, absolutnie nie. Kampania jest bardzo trudna i brutalna. Pani mąż wygrywa w sondażach od początku tego roku, prowadzi pierwszą w historii kraju tak nowoczesną kampanię, ale jego kandydatura budzi sprzeciw i wielkie obawy środowisk wspierających prezydenta Wałęsę. Wygrana jest przedstawiana jako wielka katastrofa, zdobycie przez postkomunistów pełnej władzy w Polsce. Co pani wtedy czuła? Próby zdeprecjonowania mojego męża były dla mnie trudne do przyjęcia, okrutne. W ogóle nie pojmowałam, że ktoś taki jak on, kto miał tak czystą kartę, nigdy w życiu nie współpracował ze służbą bezpieczeństwa, nie zrobił nikomu żadnego świństwa, jest państwowcem, może być w ten sposób atakowany. To była straszna kampania. Pojawiło się w niej mnóstwo nieprawdziwych informacji na temat męża. A ja byłam przerażona, że znalazłam się w oku cyklonu. Pod koniec października 1995 roku Życie Warszawy napisało o akcjach Polisy S.A. kupionych przez panią, a nie ujętych w poselskiej deklaracji majątkowej męża. Bardzo szybko wytoczyła pani proces w gazecie. Jak to było? Kupiłam te akcje na ogólnych zasadach jako Jolanta Kwaśniewska z własnych funduszy, bo mieliśmy z mężem rozdzielność majątkową. Kiedy prowadziłam firmę, zarabiałam znacznie więcej od Olka i uważałam, że najbardziej transparentna będzie rozdzielność. Moja działalność była prosta do sprawdzenia. Wiadomo, jakie wpływy ma agencja i skąd się biorą określone kwoty na moim koncie. Uważałam, że tak będzie najuczciwiej. No i raptem pojawiły się oskarżenia o powiązania z różnymi ludźmi, którzy też mieli wykupione akcje. Zarzuty o wpływy rosyjskie i tym podobne dziwne rzeczy. To było dla mnie wstrząsające. Tak bardzo, że wręcz pomyślałam, nie chcę, żeby mój mąż wygrał te wybory. Po co nam to? Praca sprawiała mi mnóstwo satysfakcji. Mogłam zatrudnić więcej osób w firmie. Miałam dzięki temu więcej czasu dla Oleńki. Który moment w czasie kampanii był najtrudniejszy? Wrzesień 1995 roku, kiedy moja teściowa zmarła na zawał serca. Nagonka na męża była obrzydliwa. Opierała się nawet na antysemityzmie, na jego rzekomym żydowskim pochodzeniu. Ile to mówi o ówczesnej Polsce? Grób żyjącej jeszcze wtedy mamy miał być na cmentarzu żydowskim. Teściowa miała poczucie humoru, więc mówiła: zdaje się, że jestem w mniejszości tych, którzy z martwych wstali. Jej nagła śmierć była wręcz niewiarygodna, rozerwała nasze serca. A mnie zostawiła z wnioskiem: aha, to tak wygląda ta wielka polityka. Nie chciałam brać w niej udziału i, szczerze mówiąc, nie wierzyłam, że mąż może te wybory wygrać. Na początku pierwszej debaty prezydenckiej z Lechem Wałęsą Aleksander Kwaśniewski wykonał słynny gest. Przekazał na wizji urzędującemu prezydentowi swoje oświadczenie majątkowe. Ataki związane ze sprawami majątkowymi, informacje o zgromadzonych przez nas wielkich pieniądzach ciągle pojawiały się w przestrzeni publicznej. Naprawdę wtedy nie wyobrażaliśmy sobie, a na pewno ja, jak bardzo brudna może być polityka. Dzisiaj wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do brutalnych narracji. Mamy farmy troli, piszących ciągle te same rzeczy w różnych internetowych dyskusjach, a przecież wtedy nie było nawet telefonów komórkowych. Bzdury publikowano głównie w prawicowych gazetach i stamtąd powielano dalej. Bo przecież nikt mnie wtedy nie pytał: pani Jolanto, czym się pani zajmuje? Jakie pani zarabia pieniądze. Mieliśmy mieszkanie i kilkuletni samochód, a ja oszczędności wynikające z działalności mojej agencji. Na tę słynną debatę z panem prezydentem Wałęsą przyszliśmy z mężem we dwójkę. Wcześniej przez kilka dni wypełnialiśmy oświadczenie majątkowe z moich rozliczeń agencyjnych i zarobków męża. Pomagał nam Ryszard Kalisz, żeby była pewność, że wszystko się zgadza. Zrobiliśmy to, co według premiera Morawieckiego jest niemożliwe w przypadku jego żony. Prawo nie zobowiązywało nas do ujawnienia mojego oświadczenia majątkowego, ale uznaliśmy, że najbardziej wiarygodnie będzie pokazać, jakimi środkami dysponujemy, skąd się wzięły te pieniądze. Ten 1995 był rokiem całkiem ciekawym. Mieliśmy wtedy w Polsce poza wyborami prezydenckimi denominację złotego, start pierwszego portalu internetowego WP.pl, początek nadawania pierwszego płatnego kanału telewizji Kanal Plus, uruchomienie pierwszej linii metra w Warszawie i pierwszą edycję przystanku Woodstock. Z perspektywy czasu to wszystko początki daleko idących przemian. Co pani zapadło w pamięci z tamtego czasu? Przede wszystkim to, że męża cały czas nie było w domu i że polityka nieustannie wkraczała w nasze życie. Kampania przysłoniła wszystko. Ale oczywiście pamiętam świetnie denominację. Teść zmarł w 1990 roku, a teściowa została sama w Białogardzie. Chcieliśmy kupić większe mieszkanie, żeby zamieszkać z mamą Olka. Pieniądze pożyczyła nam siostra męża, mieszkająca w Szwajcarii. Potwornie straciliśmy w czasie denominacji. W rezultacie zrezygnowaliśmy z mieszkania, a mama zmarła. Pamiętam też Woodstock, bo to było coś niezwykłego. Wiele osób chciało tam być, żeby wyrazić swoją wolność i niezależność. Pamięta pani, co poczuła 20 listopada 1995 roku? Tego dnia okazało się, że mąż jednak wybory wygrał. Wydawało mi się, że to niemożliwe, ponieważ czekaliśmy jeszcze na rozstrzygnięcia sądowe dotyczące wykształcenia męża. No tak, słynna afera związana z deklarowanym przez pani męża wyższym wykształceniem. Sąd Najwyższy uznał w grudniu 1995 roku, że pan prezydent nie ma prawa się nim legitymować. Mąż od lat we wszelkich oświadczeniach pisał, że ma wykształcenie wyższe, bo niegdyś tak się określało sytuację, w której cykl nauczania był ukończony, mimo braku napisanej i obronionej pracy magisterskiej. Przeciwko mojemu mężowi w czasie kampanii były prowadzone różne działania, między innymi na Uniwersytecie Gdańskim zaginął jego indeks, więc nie mógł udowodnić, że zdał ostatnie egzaminy i uzyskał absolutorium. O, to ciekawe. Olek przez ostatnie 2 lata miał indywidualny tok studiów. Nie zdawał egzaminów z innymi studentami. Nie był wyszczególniony z nimi na kartach egzaminacyjnych, tylko miał swoją pojedynczą kartę. Był świetnym, wyróżniającym się i nagradzanym studentem. Wystarczyło usunąć te karty egzaminacyjne? Jakie działania przeciwko mężowi jeszcze ma pani na myśli? Przez całą kampanię miałam wrażenie, że nasz stacjonarny telefon w Wilanowie jest na podsłuchu. Zaprosiłam do domu profesjonalną firmę. Wtedy właśnie dowiedzieliśmy się, że na wielkim oknie balkonowym założono nam laserowe urządzenie podsłuchowe. Nie było smartfonów i Pegasusa, ale istniały inne, mniej wyrafinowane metody inwigilacji. Po raz kolejny pomyślałam: okej, to tak teraz będzie wyglądało nasze życie. Trzeba było mieć dużo odporności psychicznej, żeby przetrwać takie momenty. Czy wtedy potrafiła pani sobie radzić z presją i stresem? Wydaje mi się, że wtedy tej wytrzymałości nie miałam. Wszystko, co się działo, naprawdę budziło we mnie lęk. Miałam poczucie, że płacimy zbyt wysoką cenę za polityczną karierę męża. Wspierały mnie nasze siostry, niewielkie grono przyjaciół i mój tata, jedyna osoba, która trzymała się pazurami życia. Mateńka odeszła, miesiąc później teść, teściowa kilka lat później. Byliśmy w tym wszystkim niemal sami. A przynajmniej mnie zdarzało się tak myśleć. Pierwsze 100 dni prezydentury to pewnie także dla pierwszej damy poligon doświadczalny. Z czym musiała się pani skonfrontować już na wstępie? Kiedy przyjechaliśmy do Pałacu Prezydenckiego, witali nas pan Jacek, kucharz, pan Adaś, kelner i pani Terenia, która była pomocą kuchenną. Oprócz nich pojawiło się jeszcze kilka osób. Czekali na nas z chlebem i solą. Chcę pani powiedzieć, że powitanie było dalekie od standardów obowiązujących w świecie. Tak, można to tak określić. W 2005 roku, w końcówce prezydentury Olka, zorganizowaliśmy spotkanie z nowo wybranym panem prezydentem Lechem Kaczyńskim i z panią Marią Kaczyńską. Wspólnie zjedliśmy obiad, wspominając stare dobre czasy. Było bardzo sympatycznie, a potem mąż się umówił z prezydentem Kaczyńskim na spotkanie w gabinecie, żeby przekazać wszelkie sprawy, także te poufne. Tak mniej więcej powinno to wyglądać. Lecz w naszym przypadku było inaczej. Jakie wrażenie zrobił na pani Pałac Prezydencki? Wydał mi się gigantyczny i mało przyjazny. Pełen dużych, pustych pomieszczeń. Jedynie sypialnia urządzona przez pana profesora Marka Kwiatkowskiego była wypełniona zabytkowymi rokokowymi meblami, białymi z dużą ilością złotych zdobień. Pomyślałam, jak tu będzie żyć nasza rodzina? Gdzie swój pokój będzie miała Ola? Pan prezydent Wałęsa miał dużą rodzinę. Dla jego dzieci przygotowano pokoiki, gdyby zechciały przyjechać. Ale nie było jadalni, przestrzeni wspólnych dla rodziny, żebyśmy mogli razem spędzać czas. Nie mieliśmy żadnego pokoju wypoczynkowego. To nie był dom. To nie było miejsce, do którego mogliśmy zaprosić kogoś z przyjaciół, ze współpracowników, z rodziny. Mąż z marszu zajął się sprawami państwa, a ja zaczęłam pałac, miejsce funkcjonowania prezydenta, stopniowo urządzać. Jeździłam po różnych obiektach państwowych, buszowałam w nich po magazynach i piwnicach i przenosiłam do pałacu często trochę zapomniane meble, między innymi z pałacyków w Otwocku Wielkim. Po piwnicach? Tak, na przykład w tymże Otwocku patrzę, piękna mała kanapa, nieco zapadnięta, ale wystarczy ją odnowić. Tym sposobem urządziłam jadalnię i nieduży pokój kominkowy. Zrobiliśmy z niego pokój telewizyjny, z nowymi kanapami, na których mogło usiąść sporo osób. To była państwa prywatna przestrzeń. Tak, ale bardzo często właśnie w tym prywatnym apartamencie spotykaliśmy się z naszymi najważniejszymi gośćmi. Z parą królewską hiszpańską, z parą królewską belgijską, właściwie ze wszystkimi prezydentami. Bo zależało nam, żeby porozmawiać tête-à-tête. Czym się różniło takie spotkanie od oficjalnego obiadu? W oficjalnym obiedzie, który odbywał się o 19:00, uczestniczyło z reguły około 100 osób siedzących przy 10-osobowych stolikach. Dlatego wcześniejsze spotkanie lunchowe chcieliśmy organizować w prywatnych apartamentach, kiedy byliśmy tylko we czworo. Wtedy można zacieśnić więzy. Także spraw do załatwienia były dziesiątki. Długo szukałam zasłon do sali białej, jednej z najważniejszych w pałacu, w której prezydent przyjmuje swoich gości. Wyglądała nie najciekawiej. A co ze ścianami? Trzeba było coś przemalować? Wszystkie pomieszczenia miały swoje historyczne nazwy, czyli sala błękitna miała być faktycznie niebieska. Ale odcień farby miał domieszkę zieleni, był ciemny i przygnębiający, więc powiedziałam, słuchajcie, Mój mąż z rozpaczy się kiedyś chyba powiesi tu na tym żyrandolu. Przemalowaliśmy to wnętrze na jaśniejszy i bardziej pogodny błękit. Podmieniliśmy też żyrandol na o wiele większy, żeby było jeszcze jaśniej. Pewnego razu w pałacu odwiedziła nas para przedsiębiorców. Zobaczyli gołe okna w wielkiej sali kolumnowej i powiedzieli: mamy firmę, która zajmuje się firanami i zasłonami. Uszyli nam story na te wielkie okna, a ja dołożyłam do przewiązania sznury z domu towarowego KDW, które kupiłam w czasie wizyty w Berlinie. Bardzo sympatyczny pan zajmujący się dekoracjami w Teatrze Wielkim uszył dla nas lambrekiny do sali białej. Z tkaniny sprowadzonej z Belgii, tą samą tkaniną obciągnięte zostały kanapy i fotele. Te wszystkie elementy dopasowywaliśmy stylistycznie do wnętrz, żeby nawiązywały do epoki. Dużo pracy, a tu za rogiem wielka wizyta. Królowej Elżbiety II w marcu 1996 roku. Chyba dopiero krótko przed tym wydarzeniem przenieśli się państwo całą rodziną do pałacu. Dzień przed. Z garnkami, kołdrami, poduszkami, z wszystkimi naszymi rzeczami. Mąż w międzyczasie zadbał o wyremontowanie i umeblowanie sali kominkowej, tuż za jego gabinetem. Dlaczego ta sala była ważna? W programie wizyty mieliśmy wpisane herbata z królową. Wspaniale! Tylko gdzie? W ciągu 3 miesięcy przygotowań udało się kupić piękne meble, ozdobny fotel dla jej wysokości, odpowiednie stoliczki i lampki. Myślę, że wyglądało to całkiem stylowo. Można było królową z księciem Filipem ugościć na herbatce. Mówiliśmy, że jesteśmy nowymi mieszkańcami pałacu, a wtedy królowa zapytała: to państwo mieszkają piętro wyżej? Wiem, że macie córkę, czy może mogłaby do nas zejść? Chętnie bym ją poznała. No i tutaj zaczęły się emocje, ponieważ Ola nie miała pojęcia, że królowa będzie chciała ją zobaczyć. Przecież nie było telefonów komórkowych, więc panie z sekretariatu zadzwoniły do Oleńki wewnętrzną linią, a mój oficer ochrony poszedł na górę, żeby ją sprowadzić. Chwila napięcia. Oczekiwanie, w co moje dziecko się ubierze. Nie miałam możliwości jej przekazać: Oleńka, proszę cię, nie wkładaj swoich pomarańczowych martensów. Ale 15-letnia wtedy Ola ubrała się mądrze. Długa, prosta sukienka. Gładka granatowa góra, dół w łączkę na granatowym tle. Do tego płaskie czarne buty. Było okej. Wizyta królowej brytyjskiej w Polsce to właściwie materiał na specjalny odcinek serialu The Crown. Dla naszego kraju to było epokowe wydarzenie. Jedyne do tej pory w historii. Pani prezydentowo, jaki był pani stan ducha przed przyjazdem Elżbiety II? Stanu ducha to nie było, tylko jedna wielka trwoga. Miała odbyć się pierwsza wizyta na najwyższym szczeblu państwowym. Na dodatek z protokołem dworskim. W książeczkach, które zawsze otrzymują uczestnicy obiadów, podkreślano: prosimy nie stawać tyłem do królowej. Królowa pierwsza podaje rękę, z królową nie rozmawia się na tematy polityczne i tak dalej, i tak dalej. Wielką pomocą przed i w trakcie tej wizyty, jak i wielu innych, do 1997 roku był pan Jan Wojciech Piekarski, ówczesny szef protokołu dyplomatycznego. Późniejszy ambasador w Belgii i Luksemburgu oraz Izraelu. Po nim obowiązki dyrektora protokołu dyplomatycznego MSZ objął pan Janusz Niesyto, który potem był ambasadorem RP w Szwajcarii i Finlandii. Obu panom przysparzałam mnóstwo dodatkowej pracy. Ale wracając do Elżbiety II, mąż mówi: no dobra, to o czym będę z królową rozmawiał, jeśli nie o polityce? O koniach? O psach? Nie jeżdżę konno, mamy jednego kundelka. Ale okazało się, że królowa jest bardzo zainteresowana polityką i sama zainicjowała rozmowę na takie tematy. Ulga. To było niezwykłe, bo przez bite 2 dni królowa była najpierw w Warszawie, potem polecieliśmy do Krakowa. Mogliśmy rozmawiać o różnych sprawach, choć oczywiście to głównie mąż konwersował z królową. Obawialiśmy się, że w samolocie będziemy siedzieli milczący w fotelach, nie mając pojęcia, jak zareagować. Tymczasem osobami inicjującymi pogawędkę byli cały czas królowa i książę Filip. Od Winstona Churchilla po Johna Majora dyskusja toczyła się wokół kolejnych premierów Wielkiej Brytanii i aktualnych problemów na świecie. Elżbieta II świetnie zdawała sobie sprawę, jak trudno jest nam, jako młodej parze, która dopiero rozpoczyna okres prezydencki, zachować się w tej sytuacji. Była czarująca, uśmiechnięta, wspierająca. Podobnie książę Filip, który był w pewnym sensie moim partnerem podczas tej wizyty, zwłaszcza w Krakowie. Zanim o Krakowie, muszę jeszcze wrócić do oficjalnego obiadu. Bo nie dość, że wiele się tam działo, to także menu prezentowało się naprawdę ciekawie. Czytam. Pasztet z perliczki z żurawiną, jesiotr w sosie ogórkowym, zrazy z polędwicy wołowej, sorbet cytrynowy, ale i naleśniki z bakaliami. Jedzenie było świetne i mam wrażenie lepsze niż to, które serwowano nam podczas wizyty w pałacu Buckingham. Bo ono, zanim dotarło do stołów, było już niestety chłodnawe. Pamiętam, że nasze menu bardzo wszystkim przypadło do gustu. Mieliśmy znakomicie przygotowaną kuchnię i zręcznych kelnerów. W obliczu wizyty królowej musiało pojawić się to nieśmiertelne pytanie, w co się ubrać? Oczywiście. I było ono dla mnie potwornie trudne. Poprosiłam o pomoc ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce. Pan Michael Llewellyn Smith przynosił mi skserowane zdjęcia kreacji pań prezydentowych, które wcześniej odwiedzały Buckingham. Analizowaliśmy też ich stroje podczas wizyt królowej w europejskich krajach. Na tej podstawie stworzyłam wizję tego, w co powinnam się ubrać, żeby wyglądać w miarę stosownie. Najważniejsza była suknia, którą miałam włożyć na ten wielki obiad. Firma z Lublina uszyła mi bogato zdobioną zręcznymi haftami. Zamówiłam też o wiele bardziej delikatną tunikę z białego, mięsistego jedwabiu. Na jednym ramieniu była szyfonowa szarfa, wielkie róże na kremowym tle. Wyglądało to skromnie i elegancko. Byłam przekonana, że właśnie w tej sukni siądę do obiadu. Ale zanim zeszłam na dół, dowiedziałam się, że królowa wyjeżdża z Belwederu w szyfonowej sukni w kolorze kości słoniowej, wielkie złote kwiaty. Duże podobieństwo motywów. Tak, wyglądałabym, jakby miała szarfę na ramieniu z resztek sukni królowej. Podjęłam natychmiastową decyzję. Idę w tej bogatej sukni w kolorze starego złota. Był jeszcze jeden kłopot. Złota suknia miała z przodu ponad 20 małych guziczków, które trzeba było zapiąć. Kolumna królewska jedzie w kierunku pałacu, a Oleńka pomaga mi szybko zapiąć te guziki. Jeden pominięty, trzeba było zaczynać od nowa. Działo się! Suknia była bardzo efektowna, ale też spotkała się z krytyką, zdaje się, głównie ze względu na dekolt. Tak! Ten elegancki dekolt był uważany za zbyt głęboki. Mimo, że damy dworu, które towarzyszyły królowej, miały po 70 kilka lat i wycięcia, które odsłaniały im połowę pleców. Suknię pochwaliła po tej awanturze scenografka Ewa Braun. I na szczęście złe języki ucichły. Kreacja była piękna i została przez większość bardzo dobrze przyjęta. Czy podczas tej wizyty chciała pani wysłać w świat komunikat, że przed Polską otwiera się nowy rozdział? To była jakaś próba ognia? Z pewnością. Wizyta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Informacje o niej znalazły się właściwie we wszystkich europejskich mediach. Wcześniej pan prezydent Wałęsa był z oficjalną wizytą w Londynie. Więc razem z mężem zdawaliśmy sobie sprawę, jaki jest ciężar gatunkowy naszego spotkania z królową. Wszystkie elementy tego wydarzenia, aż do przyjazdu Elżbiety II, staraliśmy się uporządkować, łącznie z tym, że poprosiłam, by pokazano mi, jaki prezent został przygotowany dla królowej. Okazało się, że to po prostu kawał bursztynu. Myślę sobie, no nie, no co królowa ma z tym zrobić? zupełnie bezsensowny upominek, bez odrobiny finezji. Ale poszłam tym tropem. Polska słynie z bursztynu i srebra, dlatego poprosiłam polskich artystów o zaproponowanie czegoś bardziej wysublimowanego. Wybraliśmy piękną srebrną szkatułkę, o której już opowiadałam. Miała fragmenty bursztynów różnego koloru i tajną szufladkę, otwieraną po wciśnięciu zapadki. W czasie wizyty zostały też wymienione odznaczenia. Elżbieta II wręczyła panu prezydentowi Wielki Krzyż Rycerski Orderu Łaźni, a królowa otrzymała z rąk Aleksandra Kwaśniewskiego najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Z jasno-błękitną szarfą, zresztą dobrze widoczną na zdjęciach. Tak, królowa zasiadła z orderem już do obiadu. Porozmawiajmy o wyjeździe do Krakowa. Wspomniała pani, że przemierzała miasto w towarzystwie księcia Filipa. Jak z nim toczyła się rozmowa? Na studiach jeździłam konno w akademickim klubie jeździeckim, a na tym samym torze w Sopocie jeździł książę Filip, biorąc udział w Mistrzostwach Europy w powożeniu. Pomyślałam, no dobra, jest jeden temat, czyli właśnie konie. Mamy też naszą Sabę. Proszę pamiętać, że pies to zawsze niezła szansa na rozmowę. Do Krakowa lecieliśmy samolotem, który wyglądał strasznie, ale królowa była niezrażona. Co to znaczy wyglądał strasznie? W saloniku, w którym siedzi para królewska i para prezydencka, były po prostu cztery toporne fotele z beżowo-brązowego weluru. Taka sama nijaka kotara zasłaniająca stojącą wersalkę. No wyglądało to nieciekawie. Ale za to panie kwiaciarki z pałacu zrobiły piękne bukiety, więc skupialiśmy się na kwiatach. O tym samolocie wspomnę jeszcze innym razem, opowiadając o pewnej ważnej wizycie. W Warszawie była wyborna pogoda. Słoneczko świeciło, choć dzień był mroźny. W Krakowie deszcz. Chodzimy po starym mieście. Dzieciaki pozdrawiają królową, która ma pelerynę i swoją przeźroczystą parasoleczkę, pod którą cała się chowa. Mówiła, nikt tak dobrze nie będzie trzymał mi parasola jak ja sama. Zwiedziliśmy Wawel, tam też zjedliśmy uroczysty obiad i nie ulegało wątpliwości, że królowej ten Kraków bardzo się spodobał. Najzabawniejsze było, kiedy Elżbieta II zapytała Olka, panie prezydencie, a dlaczego stolica Polski została przeniesiona z Krakowa do Warszawy? Na co mąż, ze względu na pogodę, wasza wysokość, ze względu na pogodę. Królowa śmiała się serdecznie. A to świetne. I trudno o bardziej przemawiające do wyspiarskiej wrażliwości wyjaśnienie. Co na to wszystko książę Filip? Zwiedzaliśmy sukiennice. Szliśmy oczywiście wielkim korowodem. A panowie z biura ochrony rządu tworzyli wokół nas pierścień. Charakterystyczne było to, że królowa dosyć dziarsko przechodziła. Miło się uśmiechała. Parę słów powiedziała do sprzedawców. A książę Filip był żywo zainteresowany pasami słudzkimi, ciupagami. Grzybkami marynowanymi, szedł spokojnym krokiem, ręce miał z tyłu zaplecione i dopytywał, a co to, a to do czego? Królowa szła przed nami szybszym tempem i cały czas podpytywała mojego męża, where is Philip, where is Philip? A ja z księciem Filipem powolutku przemierzaliśmy sukiennice. Pamięta pani moment pożegnania? Tak, usłyszeliśmy dużo ciepłych słów na temat całego pobytu. Ale przede wszystkim poczuliśmy wielką ulgę. Uff, udało się. Polubiliście się? Niewątpliwie. Już wtedy nić wzajemnej sympatii została nawiązana między moim mężem a królową. Świetnie im się rozmawiało. Elżbieta II dopytywała o wiele rzeczy. Co Olek myśli na temat Borysa Jelcyna, Helmuta Kohla czy Jacques'a Chiraca? Królowa na pewno doskonale wiedziała, co się dzieje w Europie i na świecie. Była bardzo zainteresowana polityką, a cotygodniowe spotkania z kolejnymi brytyjskimi premierami powodowały, że była naprawdę na bieżąco i to od dziesiątek lat. Ale przy różnych okazjach, kiedy się potem spotykaliśmy, zawsze z uśmiechem podchodziła do mojego męża. Często się okazywało, że na rozmaitych oficjalnych uroczystościach, zwłaszcza w końcówce prezydentury, mąż był głową państwa, która najdłużej pełni swoją funkcję. Wtedy stawał się przy stole najbliższym sąsiadem królowej. Kiedyś nawet powiedziała mu coś, co raczej się nie zdarza. Bardzo pana lubię, panie prezydencie. Mąż otrzymał też kolejne brytyjskie odznaczenie państwowe, Order Świętego Michała i Świętego Jerzego. A kiedy w 2005 roku kończyliśmy już drugą kadencję, do Wielkiej Brytanii zaprosił nas Tony Blair. Spotkaliśmy się z nim i z Sherry Blair. Ku naszemu największemu zdziwieniu dostaliśmy również zaproszenie od królowej do pałacu Buckingham na pożegnalną herbatę. Była tam wtedy delegacja chińska. Mnóstwo osób przechodziło przez korytarze, ale królowa znalazła dla nas czas. Dopytywała, co dalej, jakie plany ma Olek. Mąż już wtedy dostał propozycję wykładania na Uniwersytecie Georgetown, więc królowa powiedziała: świetnie, bardzo się cieszę. To odpowiednie miejsce dla pana prezydenta. Żartowała, że jeśli będziemy kiedykolwiek w Londynie, zaprasza znowu na herbatkę. To był piękny gest. Bez wątpienia Elżbieta II w naszych sercach zajmuje szczególne miejsce.